Księga Rut, czyli też Stary Testament, czwarty rozdział, wersety od 13 do 22. Tak to Boaz poślubił Rut i w taki sposób została ona jego żoną. Gdy już wspólnie zamieszkali, Pan sprawił, że Rut poczęła i urodziła syna. Wtedy to kobiety powiedziały do Noemi: błogosławiony niech będzie Pan. Nie pozostawił cię on bez wykupiciela. Niech jego imię będzie sławne w Izraelu. Ten chłopiec będzie krzepił twoją duszę i wspomagał cię w starości, bo urodziła ci go synowa, która cię kocha i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Noemi wzięła chłopca w ramiona i przytuliła go do piersi. Została jego piastunką. Sąsiadki zaś nadały mu imię. Noemi urodził się syn, powiedziały. Niech nosi imię Obed. Był on potem ojcem Jesaja, któremu z kolei urodził się Dawid. A oto imiona potomków Peresa. Peres był ojcem Hesrona. Hesron był ojcem Rama. Ram był ojcem Aminadaba. Aminadab był ojcem Nachszona, Nachszon był ojcem Salmona, Salmon był ojcem Boaza, a Boaz ojcem Obeda. Obed był ojcem Jessaja, a Jessajowi urodził się Dawid. To jest Boże Słowo. Więc omawiamy Księgę Rut, przyglądamy się losom Noemi, mieszkanki Betlejem. Tak, to jest ta wieś, to ta miejscowość, gdzie urodził się Pan Jezus. Tak? Noemi była mieszkanką Betlejem. I Noemi wraz z mężem i dwoma synami musieli wyemigrować, musieli opuścić Betlejem, musieli opuścić Izrael i wyemigrowali do Moabu, a powodem tej emigracji był głód, jaki panował w Izraelu w tamtym czasie. Tam w Moabie mąż Noemi zmarł wkrótce po przybyciu do Moabu, a jakiś czas potem zmarli też dwaj synowie Noemi. Zdążyli oni się ożenić z Moabitkami, ale nie zostawili po sobie potomstwa. Więc Noemi postanowiła wrócić z powrotem do swojej ziemi, do swojego domu, do Betlejem. I dołączyła do niej jedna z jej synowych, Rut. Druga synowa, Orpa, postanowiła wrócić do swojej rodziny, do swojego domu, pozostać w swojej ziemi. Więc początek historii Noemi jest pełen cierpienia, jest pełen bólu. Jej życie z powodu tych strat nabrało gorzkiego smaku. Dlatego też Noemi każe się nazywać zgorzkniała. A kto jest winien tego zgorzknienia? Noemi jest przekonana, że to wszystko jest winą Boga. Bóg jest jej przeciwny i w związku z tym zesłał na nią te wszystkie nieszczęścia. W związku z tym zadaliśmy pytanie, czy faktycznie tak jest? Czy Noemi ma rację? Czy Bóg rzeczywiście jest przeciwko niej? I dalsza część tej historii pokazuje nam zmianę, jaka nastąpiła w Noemi, w tym jak ona zaczęła postrzegać Boga, jak postrzegała na początku Boga, a potem pewne rzeczy się wydarzyły, które zmieniły to, jak Noemi postrzegała Boga. I stało się to za sprawą jej synowej, Rut, tej Moabitki, która przyłączyła się do Bożego ludu. Poprzez to Noemi zobaczyła, że Bóg jest Bogiem łaski, że Bóg jest Bogiem łaskawym. To znaczy, że Noemi już dłużej nie postrzegała Boga jako tego, który jest jej przeciwny, ale zobaczyła, że Bóg tak naprawdę jest jej przychylny i że to błogosławieństwo, które jest w jej życiu, jest właśnie za sprawą tego, że Rut otrzymała łaskę od Boga. I to doprowadziło do pewnych kroków wiary ze strony Noemi i skutek był taki, o czym czytamy, że Boaz, bliski krewny, zaczął działać na korzyść Noemi i Rut. Boaz wykupił ziemię, która należała wcześniej do, do męża Noemi oraz synów Noemi i bierze sobie Rut za żonę. Oczywiście to jest w wielkim skrócie, w telegraficznym skrócie. Tam są pewne rzeczy, które no, dla nas nie są zrozumiałe. Ja już w to nie wchodzę, bo to już wyjaśniałem. Ale w ten sposób widzimy, że Boaz stał się dla Noemi i Rut wykupicielem, albo też inaczej można powiedzieć odkupicielem. Więc dzisiaj dotarliśmy do końca tej historii. Do końca historii Noemi i widzimy, jak ta historia się kończy. W związku z tym pozostaje pytanie, co możemy o Bogu powiedzieć. Czy Bóg jest generalnie nam przeciwny, czy może jest nam przychylny? Więc są pewne pytania, które wymagają odpowiedzi, które stawiamy, które są ważne pytania i dlatego szukamy na nie odpowiedzi. Więc zobaczmy, jak ta historia Noemi, widzieliśmy, jak się zaczyna, co się wydarzyło, ale jak ona się kończy. I tutaj chciałem powiedzieć o trzech błogosławieństwach na podstawie tego fragmentu. Trzech błogosławieństwach. Pierwsze błogosławieństwo to wnuk. Więc jak, jeszcze wrócę do początku tej historii Noemi, jak się zaczyna historia Noemi, co mamy na początku? Otóż na początku mamy śmierć. Noemi została wdową. Kolejna śmierć to śmierć synów Noemi, którzy zostawili po sobie wdowy. To wszystko prowadzi do ubóstwa Noemi. Więc czyli mamy no, historię, która źle się kończy, albo inaczej, źle się zaczyna. A co mamy na końcu tej historii? Mamy ślub, mamy małżeństwo, jest Boaz, jest Rut, synowa Noemi. No i pojawia się dziecko, pojawia się nowe życie. Mamy narodziny wnuka i te narodziny wnuka dają nadzieję Noemi na przyszłość. Ten wnuk jest dla Noemi wykupicielem, odkupicielem, a to z kolei oznacza, że Noemi będzie miała opiekę na starość, ponieważ ten wnuk, który się narodził, zaopiekuje się Noemi. Tak jest napisane właśnie w 15 wersecie. Ten chłopiec będzie krzepił twoją duszę i wspomagał cię w starości, bo urodziła ci go synowa, która cię kocha i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Więc ten wnuk w przyszłości przejmie ziemię, które wcześniej należały do męża Rut, do tego zmarłego męża Rut oraz do zmarłego męża Noemi. W związku z tym będzie miał zasoby, żeby opiekować się swoją babcią. A musimy pamiętać, że w tamtym czasie nie było ZUS-u, nie było emerytur, nie było rent. Tam człowiek, kapitałem człowieka była rodzina, były dzieci. Jeżeli człowiek nie miał tych dzieci, to zostawał sam. Musimy też pamiętać, że Noemi nie miała żadnej ziemi. Ona nie mogła dziedziczyć po zmarłym mężu. W związku z tym nie miała już żadnego kapitału, kiedy jej synowie zmarli. Więc kiedy ten narodzony wnuk, to jest odradza jej nadzieję na przyszłość, że będzie miała opiekę na starość. Będzie ktoś, kto będzie się mógł nią zaopiekować. Więc ten wnuk w pewnym sensie jest jak jej dwaj synowie, Kilion i Machlon, którzy zmarli. To oni mieli zapewnić jej pomoc na emeryturze, to oni mieli się nią zaopiekować w starości, a w związku z tym, że synowie wcześniej zmarli, no to ich obowiązki. Dzięki Bogu przejmie ten nowonarodzony wnuk. Więc dla Noemi narodzenie tego wnuka było wspaniałym i wielkim wydarzeniem. Też musimy pamiętać, że tam w tamtym czasie nie było USG i że można było sprawdzić, jaka jest płeć dziecka. Rut zaszła w ciążę, ale nie było wiadomo do momentu narodzin dziecka, jaka była płeć tego dziecka. A musimy pamiętać, że Noemi pragnęła, czy też wyczekiwała narodzenia wnuka. Nie wnuczki, tak? Bo wnuczka za wiele by jej nie pomogła, ale wnuk właśnie może być jej wykupicielem. Więc możemy sobie wyobrazić ten dzień, kiedy rodzi się to dziecko i możemy sobie wyobrazić tę radość, kiedy Rut widzi, że jest to chłopiec, że jest to jej wykupiciel. Więc dla Noemi musiał być to wyraz Bożego błogosławieństwa dla niej i dla jej synowej Rut. Tak. Też musimy pamiętać, że z jakiegoś powodu Rut, synowa Noemi, nie miała dzieci. Obaj synowie Noemi zmarli, nie pozostawiając po sobie potomstwa. Więc to, że Rut urodziła dziecko, urodziła syna, jest wyrazem Bożego błogosławieństwa. Pan to sprawił, tekst tak mówi. Więc narodzenie wnuka Noemi jest wyrazem Bożego błogosławieństwa, jest wyrazem Bożej przychylności, Bożej łaski dla Noemi, dla Rut. Więc ten wnuk jest tym pierwszym błogosławieństwem, o jakim tutaj czytamy. Drugie błogosławieństwo, synowa, czyli Rut. Wydawało się, że Noemi po śmierci swojego męża oraz dwóch synów zostanie całkowicie sama. Będzie zdana wyłącznie na siebie. Ale w tej historii pojawia się pewne zaskoczenie, ponieważ dwie synowe, które pochodzą z narodu moabickiego, były moabitkami, które mieszkały w Moabie, na wieść o tym, że Noemi chce wrócić do Izraela, one chcą iść z nią. One chcą zostawić swoją ojczyznę, swój dom i udać się z Noemi. Dziwne. Widać, coś atrakcyjnego było w Noemi, czy coś atrakcyjnego było w Izraelu, że chciały tam pójść. Więc Noemi starała się co zrobić? Przekonać swoje synowe, żeby jednak zostały w Moabie i żeby znalazły sobie mężów i założyły nowe rodziny, bo tak Noemi się wydawało, że będzie dla nich najlepiej. I usilnie przekonywała swoje synowe, żeby ją zostawiły. I Orpa, ta jedna z synowych, wróciła do swojego domu. Została w swojej ojczyźnie. Natomiast Rut powiedziała do swojej teściowej tak. Lecz Rut odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, bym cię opuściła, abym zawróciła i nie szła za tobą. Dokąd pójdziesz ty, pójdę i ja. Gdzie ty osiądziesz i ja osiądę. Twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg moim Bogiem. Gdzie ty umrzesz, tam i ja umrę i tam złożą mnie do grobu. Niech Pan postąpi ze mną choćby najsurowiej, tylko śmierć nie oddzieli od ciebie. Zatem Rut przylgnęła do swojej teściowej. Swoje życie związała z Noemi. Rut była oddana Noemi. I całe Betlejem było pod wrażeniem Rut i tego, w jaki sposób Rut postąpiła ze swoją teściową. Swoim charakterem Rut pokazała, że jest kobietą, która spełnia charakterystykę żony idealnej, według Pisma. Dlatego poślubienie Rut było przywilejem dla mężczyzny. To znaczy, że w zasadzie Rut mogła przebierać w kandydatach do ślubu, natomiast nie przebierała. Noemi dała jej pewną propozycję, dała pewien pomysł, za kogo wyjść, za kogo Rut powinna wyjść i Rut się zgodziła. Rut się zgodziła zrobić to, co było najlepsze w pewnym sensie dla Noemi, ale i dla całej rodziny. Poddała się. I tym wybrankiem, którego Noemi widziała jako męża dla Rut, właśnie był Boaz. Więc Rut zdecydowała zrobić to, co najlepsze i poślubiła Boaza. I dlatego też kobiety, widząc to wszystko, co Rut robiła dla swojej teściowej, mówią o Rut, tak? Ten chłopiec będzie krzepił twoją duszę i wspomaga cię w starości, bo urodziła ci go synowa, która cię kocha i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Więc Rut kocha swoją teściową i nie chodzi tutaj o jakieś uczucie. Bo dzisiaj myślimy właśnie, miłość to uczucie. To jakiś taki romantyzm, prawda, motylki w brzuchu, czy coś, mówimy o miłości do kobiety i mężczyzny, tak? Czy tam, natomiast miłość, i to na kartach Pisma widzimy, że w miłości niekoniecznie chodzi o jakieś uczucia. Że one niekoniecznie są pierwsze. I tutaj Rut pokazuje nam swoją miłość do swojej teściowej. I widzimy, że miłość to przede wszystkim działanie, konkretne działanie. Miłość to działanie na korzyść tej drugiej osoby. To przedkładanie dobra tej drugiej osoby ponad swoje własne. I to widzimy w Rut. Ona przedkłada dobro Noemi ponad swoje własne. Ona kocha swoją teściową, dlatego postępuje w taki, a nie inny sposób. Więc widzieliśmy, jak była gotowa iść zbierać kłosy na polu, żeby tylko zebrać jakieś jedzenie dla siebie i dla swojej teściowej. Ponieważ Rut kocha swoją teściową bardzo, to przylgnęła do niej na śmierć i życie, możemy powiedzieć. Dlatego te kobiety mówią, że ta synowa, że Rut jest lepsza dla Noemi niż 7 synów. Tak? Że jest lepsza niż 7 synów. A 7 odzwierciedla pewną pełnię, tak? Nasycenie, doskonałość. Więc kiedy jest mowa o 7 synach, że jest lepsza od 7 synów, to znaczy, że ona właśnie to spełnia. Jest tą pełnią, którą człowiek może mieć, którą się człowiek może nasycić. Tak? Rut mówi na początku swojej historii: wyszłam stąd ze wszystkim, z mężem, z synami. Pan sprowadził mnie z niczym. Więc tak właśnie myślała Noemi, kiedy wróciła do Betlejem ze swoją synową Rut. Nie widziała wielkiej wartości, nie myślała, że Rut wniesie tyle w jej życie. Że to raczej, myślała, że to raczej ona będzie musiała dbać o Rut. A stało się zupełnie odwrotnie. Więc w jej oczach wydawało się, że przyszła z niczym. Natomiast na końcu tej historii widzimy, jak ogromnym błogosławieństwem jest Rut dla Noemi, jest lepsza, ponieważ ją tak bardzo kocha, że jest lepsza od 7 synów. Więc Noemi nie wróciła z pustymi rękami. Wróciła z synową, która jest lepsza od 7 synów. I to jest kolejne błogosławieństwo Boga, jakie spłynęło na Noemi w tej historii. I trzecie błogosławieństwo. Przyszły król Izraela. Historia Noemi zaczyna się tym, że jej synowie umierają, nie pozostawiając po sobie potomstwa. To znaczy, że historia męża Noemi, Elimeleka, że historia Machlona i Kiliona, 2 synów Noemi, skończy się właśnie w tym miejscu. Ich imię zostanie zapomniane. Ich imię zostanie wymazane z historii, ponieważ nie mają potomstwa, nie mają nikogo, kto by przedłużył ich linię, ich ród. Więc tak zaczyna się ta historia. A jak się kończy? Kończy się tym, że Noemi ma wnuka. I ten wnuk otrzymuje imię Obed, co znaczy usługujący, czciciel. W 17 wersecie czytamy: sąsiadki zaś nadały mu imię. Noemi urodził się syn, powiedziały, niech nosi imię Obed. Był on potem ojcem Jesaja, któremu z kolei urodził się Dawid. Więc ten werset pokazuje nam 2 rzeczy. Po pierwsze, słowo syn. Ono nie było tak precyzyjne, jak my dzisiaj mamy. Tak, słowo syn miało szersze znaczenie, dlatego wiemy, że ten Obed był wnuczkiem Noemi, natomiast sąsiadki mówią, że urodził się syn. I tutaj nie ma nic niepoprawnego, tak to słowo było używane wtedy. I druga kwestia, bardzo ciekawa informacja tutaj się pojawia. Otóż autor mówi nam, że Obed był ojcem Jesaja, któremu z kolei urodził się Dawid. I dalej w tekście autor podaje drzewo genealogiczne potomków Pereza, syna Judy, czyli jednego z tych synów Jakuba, którzy byli ojcami plemion, można tak powiedzieć. Ta genealogia kończy się na Dawidzie, to znaczy, że mamy przedłużenie. Tak? Dobra nowina jest taka, że ta historia Elimeleka, Machlona i Kiliona nie będzie zapomniana, ona się nie kończy, ale jest pewien ciąg, jest pewna kontynuacja. I niby normalna informacja, niby nic takiego tutaj nie ma w tej informacji, tak, że Obed był ojcem Jesaja, a Jesaj ojcem Dawida, ale dla kogoś, kto zna Biblię, to jest bardzo ważna informacja. To jest w tej historii kluczowa informacja. Dlaczego? Ponieważ Dawid, o którym tutaj mowa, w przyszłości zostanie królem Izraela. Ale Przepraszam. Ale nie jakimś zwykłym królem Izraela. On zostanie królem według Bożego serca. Bóg zawrze przymierze z Dawidem i Bóg obiecał, że utrwali dom Dawida na wieki, że utrwali jego dynastię na wieki. Więc każdy kolejny król, jaki pojawiał się w Izraelu, był porównywany z Dawidem. Dawid był normą, standardem i każdy kolejny król był porównywany właśnie z Dawidem. Jeżeli ten król postępował tak jak Dawid, to w oczach Pana ten król był dobrym królem, a jeżeli ten kolejny król nie postępował tak jak Dawid, to znaczy, że w Bożych oczach czynił zło. Ponieważ Dawid był tym królem Izraela, który był standardem, normą, który podobał się Bogu, był królem według Bożego serca. Więc on jest tym królem przez małe k. Więc tym samym informacja o Dawidzie wskazuje, że ta historia nie kończy się w tym momencie, ale jest jakaś kontynuacja, że będzie coś więcej. Ta historia będzie kontynuowana przez Dawida, a jeśli przez Dawida, to będzie też kontynuowana przez innego króla, tego przez duże K. Ten król to sam Boży Syn, Jezus Chrystus. Na początku Ewangelii czytamy o rodowodzie Jezusa Chrystusa, Jezusa z Nazaretu, tego, który się urodził w Betlejem. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Więc już widzimy, że ten Dawid jest praojcem, prapradziadkiem Jezusa z Nazaretu. To znaczy, że ten Obed, który się narodził, jest prapradziadkiem Jezusa Chrystusa. I w 5 wersecie czytamy, Salmon był ojcem Boaza, matką zaś była Rahab. Boaz oraz Rut, właśnie ten Boaz i ta Rut byli rodzicami Obeda, a Obed ojcem Jesaja. Jesaj był ojcem Dawida, króla. Dawid był ojcem Salomona, a jego matką była żona Uriasza. Więc ta historia ciągnie się aż do Pana Jezusa Chrystusa. Czy ma swoją kulminację, swój punkt kulminacyjny właśnie w narodzeniu Pana Jezusa Chrystusa. Więc Noemi, która mówi, że wróciła do domu z pustymi rękami, że Bóg jest winny całego jej nieszczęścia, staje się babcią dwóch najważniejszych królów w Izraelu. Króla Dawida i Pana Jezusa Chrystusa, więc początek może jest słaby, historia może się źle zaczyna, ale jaki jest finał? Co za zakończenie? Co za błogosławieństwo? Więc co nam to potrójne błogosławieństwo pokazuje odnośnie Boga? No Bóg nie jest przeciwny Noemi. Gdyby był jej przeciwny, to by jej nie błogosławił. Gdyby Bóg był jej przeciwny, to by nie był z nią, to by jej nie dał ród synowy, to by nie dał jej wnuka, to by nie dał jej potomka, który by został królem Izraela i który finalnie byłby królem królów i panem panów. Więc Bóg, ta historia pokazuje nam dobitnie, że Bóg nie jest przeciwny Noemi. Ale co w związku z tym, że bliscy Noemi zmarli? Czy ta historia daje nam jakąś odpowiedź na to? Niestety nie. Ta historia nie odpowiada nam na pytanie, dlaczego to się stało, dlaczego oni zmarli. Nie znajdujemy tu pytania na to, nie znajdujemy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego mąż Noemi oraz jej dwaj synowie umarli. Bóg w żaden sposób nam tego nie wyjaśnia. Ale to, że tak się stało, nie jest wyrazem tego, że Bóg był przeciwny Noemi. To, że tak się stało, nie znaczy, że Bóg jest sprawcą bezpośrednim całego tego nieszczęścia. Bóg niewątpliwie dopuścił, żeby tak się stało. Natomiast trzeba powiedzieć, że to, że tak się stało, nie było wyrazem tego, że Bóg jest w jakiś sposób przeciwny Noemi. Coś tam Noemi się potknęła, to on teraz jej dokopie, brzydko mówiąc. Nie. Ogrom błogosławieństwa, jaki Noemi otrzymała od samego początku, wskazuje, że Bóg nie był jej przeciwny. Wręcz odwrotnie, Bóg był jej przychylny, tylko ona jeszcze tego nie widziała. Noemi postrzegała Boga jako tego, który powoduje zgorzknienie, jej zgorzknienie. Ale kiedy poznała Boga, takiego, jakim On naprawdę jest, i doświadczyła Jego łaski i błogosławieństwa, to jej postrzeganie Boga się zmieniło. To był teraz Bóg łaski. Zaczęła widzieć Boga jako Boga łaski, Boga łaskawego, Boga przychylnego. Więc nie wiemy, dlaczego to się stało. Na to nie mamy żadnej odpowiedzi. Bóg nam tego nie wyjaśnia. Dlaczego nam tego nie wyjaśnia? Możemy podać różne odpowiedzi. Jedna odpowiedź jest taka, że Bóg kieruje sprawami tego świata w sposób, który przerasta nasze możliwości zrozumienia. Drogi myśli Boże są inne niż myśli nasze. Drogi Boże są wyższe. Tak? I dlatego Bóg kieruje sprawami tego świata i kieruje w sposób, no, który przerasta nasze możliwości. W podobnym miejscu był Hiob. On też doświadczył straty, jego wszystkie dzieci zmarły. I zadawał Bogu pytania. Chciał wiedzieć. Chciał znać odpowiedź i jakby domagał się od Boga odpowiedzi. Więc Bóg nie odpowiedział mu, ale Bóg zaczął mu zadawać pytania. Bóg zaczął zadawać pytania Hiobowi o to, gdzie Hiob był, kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię? Gdzie Hiob był, kiedy Bóg rozpościerał wody na tej ziemi? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I Hiob nie miał odpowiedzi. Więc mógł tylko przystawić palec do ust, powiedział: milczę. Więc nie mamy odpowiedzi. Ale jednego możemy być pewni, że Bóg jest przychylny Noemi. Bóg do tego dopuścił, do tego, że definitywnie, że synowie Noemi czy jej mąż zmarli, ale nie był to jakiś kaprys ze strony Boga, nie był to jakiś jego foch czy zła wola, bo Bóg taki nie jest, Bóg tak nie działa. Bóg jest Bogiem łaski, Bóg jest przychylny. Więc możemy przejść do kolejnego pytania, czy Bóg jest nam przeciwny? Jeżeli Noemi uważała, że Bóg jest jej przeciwny, tak samo możemy i my myśleć, że Bóg jest nam przeciwny z jakiegoś powodu, z jakiegoś cierpienia, z jakiegoś bólu, z powodu jakiegoś bólu, którego doświadczyliśmy. Być może jesteś taką osobą, która myśli, że Bóg jest tobie przeciwny, bo się wydarzyło to czy tamto w twoim życiu. Na pewno takie wyobrażenie ma wielu ludzi w tym kraju, że Bóg jest im przeciwny, że tylko czeka, żeby ich pognębić w jakiś sposób. Więc zobaczyliśmy, że Bóg nie jest przeciwny Noemi. Czy Bóg jest przeciwny nam? Więc dwa fragmenty króciutko chciałbym przeczytać, które nam dadzą odpowiedź. W Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale apostoł Paweł mówi: pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali, ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Dlaczego Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi? Ponieważ ludzie czynią źle. I dlatego Bóg wzywa ich, aby się opamiętali, żeby zawrócili, żeby się zatrzymali w tym czynieniu zła, żeby się odwrócili od grzechu. A wzywa ich, ponieważ Bóg wyznaczył dzień sądu ostatecznego, na którym każdy człowiek odpowie przed Bogiem za swoje życie, za swoje czyny. Bóg wzywa ludzi do opamiętania, ponieważ poprzez opamiętanie i zaufanie Chrystusowi ich grzechy mogą zostać przebaczone. Mogą otrzymać życie wieczne i stać się częścią Bożej rodziny. Więc sam fakt, że Bóg wzywa ludzi do opamiętania, pokazuje, że Bóg jest tym ludziom przychylny. Bo gdyby nie był im przychylny, gdyby chciał im, brzydko mówiąc, dokopać, to by ich zostawił w spokoju, a niech sobie robią, co robią. Przyjdzie dzień sądu, a ja ich ukażę. Ale nie, Bóg mówi: opamiętajcie się, ponieważ będzie dzień, kiedy będę sądził. Opamiętajcie się, zaufajcie mojemu synowi, a wasze grzechy zostaną przebaczone i będziecie przyjęci do nieba. Więc tym samym pokazuje, że jest przychylny człowiekowi. Gdyby nie był przychylny, to nie zależałoby na naszym opamiętaniu. To opamiętanie pojawia się w kontekście sądu ostatecznego. Bóg widzi, do czego prowadzą nasze grzechy. I mówi nam, abyśmy się zatrzymali, abyśmy zawrócili z tej drogi. Więc jest to zachowanie, które pokazuje, że Bóg nie jest nam przeciwny, On chce naszego dobra. Dlatego mówi, stój, zatrzymaj się, odwróć się, pójdź za Chrystusem. Więc to pokazuje, że Bóg chce naszego wiecznego szczęścia w Chrystusie. Chce naszego dobra, a chce, ponieważ jest nam przychylny. I drugi fragment z innego miejsca Nowego Testamentu, z listu do Rzymian, 8 rozdziału, jest, apostoł Paweł mówi, On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. Więc Bóg obdarza dobrem w Chrystusie. Wszelkim innym dobrem w Chrystusie. Więc ten fragment pokazuje skalę Bożej dobroci i szczodrości. Bóg dał swojego Syna, a wraz z tym Synem dał wszelkie inne dobro. Można powiedzieć, Bóg dał dostęp do swojego skarbca. A kluczem do tego skarbca jest Chrystus, Boży Syn. Kto ma Chrystusa, ma dostęp do wszelkiego innego dobra pochodzącego od Boga. Więc gdyby Bóg nie był nam przychylny, to nie dawałby tego klucza, nie dawałby nam dostępu do skarbca. A ponieważ Bóg dał swojego Syna, żeby umarł za nasze grzechy, za nasze winy i wraz z Nim, wraz z Chrystusem daje nam wszelkie inne dobro, to pokazuje Jego szczodrość, hojność, pokazuje nam, jak bardzo Bóg jest nam przychylny. Więc zdecydowanie trzeba powiedzieć, że Bóg nie jest nam przeciwny. W żaden sposób. Bóg jest nam przychylny. Bóg okazuje nam ogrom swojej łaski, miłości, dobroci i cierpliwości. Bóg wzywa nas do upamiętania i zaufania Chrystusowi i razem z Chrystusem daje nam dostęp do wszelkiego innego dobra, tego duchowego dobra, do dziedzictwa w niebie. Więc Bóg jest nam przychylny. Ale jest jedno ale w tym wszystkim. Ale nie wolno nam mylić przychylności Boga z pobłażliwością Boga wobec naszego grzechu. Bóg jest nam przychylny, ale to nie znaczy, że Bóg pobłażliwie, czyli z przymrużeniem oka patrzy na nasz grzech, na nasze winy. Bóg wzywa nas do upamiętania. Bóg daje nam w Chrystusie wszelkie inne dobro. Bóg daje Chrystusa, aby był naszym sędzią. Bóg posyła swojego Syna na krzyż, aby cierpiał za nas, za nasze grzechy, to znaczy, żeby otrzymał karę, która się należy nam, więc Bóg pokazuje, że jeśli chodzi o grzech, nie będzie pobłażania. Ale w tym samym czasie Bóg jest nam przychylny i mówi, wykorzystaj ten dar zbawienia, jaki jest w Jezusie Chrystusie, skorzystaj z tego, póki jeszcze jest czas. Ponieważ ten czas kiedyś się skończy. Ten czas łaski przeminie i wtedy przyjdzie sąd. Jeżeli nie zostaniesz znaleziony w Chrystusie, przyobleczony w Chrystusa, to doświadczysz piekła, zostaniesz oddzielony na wieczność od Boga i od Jego światłości. Niech zatem Boża przychylność, jaką okazał nam Bóg w Chrystusie Jezusie, w Jego krzyżu, prowadzi nas do upamiętania i zaufania Jezusowi Chrystusowi. To jest jedna z tych kluczowych lekcji z tej historii, ale z całego Pisma. Bóg okazał nam przychylność, okazuje nam przychylność po to, żebyśmy się opamiętali. Ale przychylność nie oznacza pobłażliwość. Ta historia też Noemi, Izraelitki i Rut, Moabitki, pokazuje nam, że Bogu jest miły każdy, kto się Go boi. Że nie ma znaczenia, skąd pochodzisz. Dla Boga nie ma znaczenia. Oczywiście widzimy pewne pierwszeństwo, że Bóg traktuje Boży lud, Izraelitów jako swój lud i oni mają pewne pierwszeństwo do Bożych obietnic, ale jeśli chodzi o zbawienie, To Ewangelia jest skierowana zarówno do Żydów, jak i Greków, zarówno do Żydów, jak i pogan. I że Bóg nie ma względu na osobę, o tym mówi nam apostoł Piotr w Dziejach Apostolskich, 10 rozdziale. Piotr otworzył zatem usta i przemówił, naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. W każdym narodzie jest mu miły ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. I widzimy to w historii Rut. Moabitka, poganka, stała się częścią Bożego ludu. Stała się osobą wierzącą w Boga Izraela i widzimy, że Rut stała się częścią Bożego planu odkupienia poprzez to, że stała się prababką Pana Jezusa Chrystusa. To jakby nam pokazuje, że zbawienie jest zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Zbawienie jest dostępne zarówno dla Żydów, jak i dla pogan. Też widzimy, że dla Noemi Obed był odkupicielem, wykupicielem. Czy masz odkupiciela? Naszym odkupicielem, który dał nam Bóg, jest Jehoszua, czyli inaczej Jezus. Jezus z Nazaretu, Jezus Chrystus. Imię Jehoszua, imię Jezus znaczy Pan jest zbawieniem, Pan zbawia. Więc Odkupiciel, który jest nam dany przez Boga, jest też naszym Zbawicielem. I On nie tylko pokrzepia naszą duszę, ale On daje nam więcej. Jezus Chrystus, który jest naszym Odkupicielem, jeżeli tylko zaufamy Jemu, jeżeli pójdziemy za Nim, jako Panem, jako Zbawicielem, to On daje nam życie wieczne, przebaczenie grzechów i przyjęcie do Bożej rodziny. Daje nam to wszystko, co Bóg dał wraz z Chrystusem. Czy Jezus Chrystus, Boży Syn, jest Twoim Odkupicielem? Czy skorzystałaś już z tego odkupienia, które jest dostępne w Jezusie Chrystusie, za darmo, z Bożej łaski, ponieważ Bóg jest nam przychylny. Czy Jezus Chrystus jest Twoim Odkupicielem? Amen.